Kochani, głoszenie Ewangelii jest dobre, to wszyscy o tym wiemy, ale nie wszystkim się podoba. Najbardziej się nie podoba szatanowi, który nie chce, żeby Ewangelia była głoszona i robi wszystko, żeby nas powstrzymać. Jan Chryzostom, taki wielki mówca, teolog, mówił, że jeśli się chce pokonać wroga, trzeba rozpoznać, jaką on ma broń. Wywiady na całym świecie robią wszystko, żeby się dowiedzieć, jak sąsiad, jaką bronią dysponuje, jaką armię, jakie ma czoło. Otóż to można przenieść na naszą walkę duchową. Czym szatan nas atakuje, żeby nas powstrzymać, żeby nie duchomić, żebyśmy zaczęli milczeć? Jeśli wyraźnie czytaliście Księgę Rodzaju o grzechu pierworodnym, Pan Bóg mówi: Adamie, gdzie jesteś? To na dygresja taka mała. Panowie, za rodzinę odpowiedzialny jest ojciec i mąż. I Pan Bóg nie chce rozmawiać z Ewą, chociaż ona pierwsza na rozrabiała, tylko mówi: Adamie, chodź no tutaj, co tam się u was dzieje? Adamie. A Adam co w tym czasie robi? Jak mu odpowiada Bóg? Pierwsze słowa człowieka po grzechu pierworodnym. Oto, gdy usłyszałem twój głos, przestraszyłem się i schowałem się, bo jestem nagi. Pamiętajcie, szatan z nami walczy dwoma sposobami. Poczuciem wstydu i strachu. Bój się, lękaj się i wstydź się, że jesteś taki, a nie inny, że jesteś brzydka, że jesteś ze złego domu, że nie potrafisz, że grzeszysz. I to ma nas unieruchomić. Strach, ja myślę, że każdy z nas odczuwa strach. Nawet ci, co nieraz wydają się być tacy odważni, bo wspomniałem w czasie mszy świętej, na wojnie w okopach nie ma niewierzących. Tam się wszyscy boją. Wszyscy się boją. Pamiętam, miałem kiedyś szczęście to może za dużo powiedziane, ale taki epizodzik w życiu, że udzielałem ślubu pani Małgosi Kożuchowskiej. No i przyszedłem wcześniej do zakrysty, żeby się rozejrzeć, jak ten ślub będzie wyglądał. Ochroniarze z pistoletami chodzą, kościół zamknięty, namiot postawiony na kilkaset osób. Wchodzę do zakrysty i stoi pani Teresa Lipowska, ta aktorka Zamiar Miłości, i mówi: proszę księdza, czy ja mam czytać to dobrze, tutaj ten fragment Biblii? Ja patrzę, dobrze, chyba miłości. Tak, tak, pani Teresa, ten, ale się boję. Ja wiem, pani chyba żartuje. Jest pani aktorką ze 30-40 lat i pani się boi wyjść w kościele i do mikrofonu przeczytać tekst. Proszę księdza, jak ja się boję. Ja mówię: pani Teresa, ja się boję, bo ja nie wiem, jak ten ślub będzie wyglądał. Staszkowska śpiewa psalm, tu ci ochroniarze, tu orkiestra, to wszystko. Ale mówi: ksiądz się boi? Przecież ksiądz już tyle tych ślubów udzielał. A pani się boi? I stał ksiądz, dorosła kobieta, i nie mogli uwierzyć nawzajem, że się boją. Tak baliśmy się obydwoje. Czuliśmy się niepewnie. Strachem nas dotyka złego wszędzie. Bój się, lękaj, że jesteś gorszy. Ja wiem, kochani, że nie lubicie słuchać o polityce w kościele, ja też, ale troszkę o polityce powiem. Nam się ciągle Polakom mówi, pisze w gazetach, że jak wy wybierzecie tego, wiecie którego, to Europa po prostu, przepraszam za słowo, posika się ze śmiechu. Kogoście wybrali? Będą się z nas cały świat śmiał, jeśli tylko byśmy zrobili taki wybór polityczny. Zadam wam pytanie. Jak się nazywa premier Wenezueli? Nie wiecie? A jak się nazywa prezydent Mongolii? Nie wiecie? Otóż to powiedzieć, że oni też o nas tyle wiedzą, co my o nich wiemy. I to nie jest tak, że Holender wstaje rano, czyta gazetę, zaczyna od co tam w Polsce, nie? I po prostu się śmieją. Polska obchodzi tyle, co... Oczywiście, jak mieliśmy dwóch najważniejszych polityków bliźniaków, to tam zdjęcie i poszły w świat. Ale drodzy bracia i siostry, przepraszam jeszcze właśnie z tej tonacji. Ile razy ja w życiu słyszałem, że Niemcy to, ach, Niemcy, ach, porządek, Niemców, to jest nie to, co Pola, to na Berłoży, Niemcy, pod klant, wszystko. Drodzy państwo, ponad dwa lata temu w Niemczech, w Hamburgu na rekolekcjach, poszliśmy z kolegą na koncert Zimmermana i już jak wchodziliśmy na tej filharmonii, zaczyna padać śnieg. Jak wyszliśmy, śniegu było pół metra. Ja mówię, nareszcie zobaczę niemiecką akcję odświeżania. Po prostu będą ze świeczkami podgrzewali kafelki. No. Żeby, proszę państwa, spać śnieg, którego przez dwa dni nikt nie dotknął. Nikt. Ślizgawka była taka, że każdy prezydent miasta w Polsce wyleciał za taki numer. Ale to tylko na marginesie, ale właśnie bój się, wstydź się. Jesteś Polakiem, choć katolikiem, nie daj Boże, ojej, jaki ty biedny. I my się zaczynamy bać, to jest blef szatana, blef szatana. Trzeba być po prostu bardzo pewnym siebie. A szatan umie trafić, Kiedyś mi jedna siostra zakonna opowiadała, że przywieźli do szpitala, ona była pielęgniarką na dyżurze, przywieźli do szpitala nieprzytomną jakąś kobietę. Nie wiem, co to było. Położyli ją na ojomie, tam sytuacja jakoś opanowali i ta siostra podeszła jej twarz troszeczkę przemyć, zwilżyć ściereczką. I ona się w tym momencie obudziła. Obudziła się i widzi nad sobą siostrę zakonną. I mówi, nie dotykaj mnie. Ile ty masz dzieci? Ile ty masz dzieci? Co ty jesteś za kobieta? Kto cię chciał? Nikt cię nie chciał, tylko że się pastor. Ta siostra mówiła, ja czułam, że nie rozmawiam z tą kobietą. Że ja rozmawiam z kimś innym. Który potrafi trafić w środek serca, gdzie może być jakiś kompleks, ból, zaniknienie. I dlatego trzeba być przygotowanym na to. Ja podziwiam ludzi, jak potrafią odpowiedzieć z mocą, właśnie z takim, nie chcę powiedzieć, luzem. W Warszawie dużo opowiadano we wszystkich parafiach, ale może w Piotrkowie nie, jak w Budapeszcie przed południem jechał trolejbus, wszystkie miejsca były zajęte i wsiadło trzech takich żuli ze skórami, z łańcuszkami. Jeden mówi, ty nie ma gdzie siedzieć. A on mówi, szkoda, że nie wymyślili takiego proszku, że jak się sypnie, to te staruchy by umarły. A taka babcia się odwraca, mówi, chłopcze, jak ty będziesz dorosły, to już taki proszek wynajdą. I kiedyś jeden redaktor podpytywał właśnie siostrę zakonną. A siostra taka przystojna kobieta, to w klasztorze, a po co ten klasztor? I mówi, jak sobie siostra radzi ze swoją seksualnością? Tak strzeli, mówi, ach. A ona cały czas mu przed tym tłumaczyła, że ona swoje ciało, swoją kobiecość wykorzystuje do tego, żeby być ciepłą dla dzieci, opiekować się chorymi. No właśnie. Więc jak on ją zapytał, a co siostra robi ze swoją seksualnością? Ona mówi, wykorzystuje i proszę o więcej. Ja się do dzieci uśmiecham, ustami głaszczę, wchodzą mi na ramiona, ja przytulam. To jest cały czas seksualność. My mężczyźni, jak księża, też mamy być męscy i nie płakać przed wami. I co my teraz robimy? Więc chodzi o to, że trafić, przestraszyć. Kochani, przeczytałem kiedyś jedną rzecz, opowiadano mi, a potem przeczytałem, o której się głośno nie mówi. Przychodzą rocznice powstania warszawskiego, coraz piękniej obchodzone. Wiecie, co sprawiło, że ci powstańcy stali mi się bliscy? Bo ja sobie o nich słuchałem, że oni tacy bohaterscy, że oni tak szli na te, jak kamienie na szaleństwo. Ja oczywiście ich podziwiałem, ale mówię, gdzie ja takich, Jezu, gdzie ja do takich powstańców? Wiecie, co sprawiło, że oni się stali bliscy? Opowieść sióstr zakonnych z Warszawy, Charité, które mówią, że jak powstańcy szli na akcję, na bitwę, to przychodzili do sióstr i mówili, dajcie nam spirytus, bo się boimy. Dajcie nam spirytus. I siostry dawały. Oni wypijali trochę tego spirytusu, żeby jakoś rozluźnić ten. Przecież wiedzieli, że może ich bomba rozerwać na kawałki, jak wczoraj ich kolegów rozrywali braci. Że to byli ludzie z krwi i kości. Kochani, Jezus jak się bał. Jezus jak się bał w ogrójcu. Lękał się. Ale wolę Bożą wypełnił. Skąd wziąć odwagę i męstwo? Dlaczego tak nieraz w naszym kraju, przepraszam, po kościele tak jeżdżą z tymi obelgami, z tymi zafałszowaniami? Nieraz nie mamy siły się bronić. Wpadamy w jakąś panikę, rzeczywiście stajemy się agresywni, jacyś tacy niemili, niesympatyczni. Znaczy się generalizuje, nie wszyscy, ale skąd brać odwagę? Kochani, ja nie jestem psychologiem, ale wiem, że psychologowie to wykładają od lat. Będziesz silny, jeśli będziesz sobą, jeden, nie kilku. Mówiłem wam w homilii, mogę być taki wobec mamy, taki wobec ojca. Kiedyś jeden chłopak do mnie przyszedł i mówi, proszę księdza, jak rozmawiam z matką, to potrafię powiedzieć, głupie jesteś, odczep się ode mnie. Mam swoje życie, nie wtrącaj się. Zaraz idę, za godzinę idę do mojej dziewczyny i mówię jej, pocałuj swojego rycerzyka. Potem idę do kumpli, piwo sobie zamawiamy i mówię, że ja się duszę w Polsce, że ja muszę zrobić wielki biznes gdzieś w Ameryce, bo Polska dla mnie jest prowincja. A potem przychodzę do księdza, do konfesjonału i drżę, czy mnie ksiądz rozgrzeszy z tych grzechów, czy nie. A ja mówię, a który ty jesteś sobą? Nie wiem. Już nie pamiętam, który jestem sobą. Wszystko jest na pokaz. Wszystko jest po to, żeby się ludziom podobać, żeby ich zachwycić. Kochani, dlatego się boimy, że bardzo często już nie będę opowiadał, jak to się dokonało. To się dokonało przez różne bolesne doświadczenia w naszym życiu, że my mówimy tak, jak jestem prawdziwy, to mnie ludzie nie lubią. Ja będę fałszywy, wtedy mnie będą lubić, a tego prawdziwego schowam. On tam będzie mieszkał, on tam będzie myślał, on będzie pewne rzeczy podpowiadał, ale wszystko przepuszczę przez rozum, żeby się zaprezentować żeby się nie pozwolę się śmiać z siebie. Po prostu ludziom gębę, przepraszam, zatka, jak zobaczą, ile mam fakultetów, jakie języki znam, czego się dorobiłem, gdzie nie byłem, na jakim stypendium. Zatka ich po prostu. Tych, którzy kiedyś się ze mnie śmiali, tych, którzy kiedyś palcami mnie pokazywali. Teraz ich zatka i pokażę. Będę miał super dom, super samochód, super bryczkę i udławcie się. Tylko, że oni się boją, że to się wyda, że nas jest dwóch. Jeden jest ten na zewnątrz, elokwentny, może inteligentny, wykształcony, a drugi w środku to jest chłopczyk, który się ciągle boi. Ciągle boi. Kochani, nieraz niejedna pani mi mówiła, że ma męża alkoholika i mówi, tłumaczę mu, proszę się. Tłumaczę, może by nie pił. Ile pani tłumaczy? No już 30 lat to tłumaczę. I co, mniej pije? Gdzie tam nie. Proszę Państwa, żeby alkoholik przestał pić, musi wyrosnąć z pewnych rzeczy. Nie można chłopcu, który ma 5 lat, jeszcze ma złamaną nogę, powiedzieć, stary, skocz na giełd. Patrz, inni idą, a ty nie idziesz. No czego nie idziesz na giełd? On ma nogę. Jedna pani wyszła za faceta, który ma do dziś 5 lat i o tym nie wie. On jest mocny w gębie, on potrafi wszystko skontrolować, tylko nie może sobie z życiem poradzić. Nie może sobie z życiem poradzić. Jak jest człowiek taki rozdwojony, chodzi tu trochę taki, tutaj trochę taki, to jest niebezpieczne. Troszkę jest zespolony. Ja to widuję u niektórych ludzi i bardzo mi tego zazdroszczę. Taka historia, księżna zaprosili jednego z biskupów polskich tam do Bieszczad, żeby pokazać cuda natury. Umówili się, że pojeżdżą samochodem, tutaj pospacerują i na drugą wrócą na obiad na plebanie. No ale jeszcze proboszcz pokazywał blachę na dachu, jeszcze pokazywał ogrodzenie. Zeszło się, że o trzeciej przyjdzie na ten obiad. Biskup bierze łyżkę z barszczykiem, a on chłodny. I mówi, oj pani gospodyni, coś chłodna ta zupka. A gospodyni stoi w drzwiach i mówi, trzeba było dłużej gadać. Trzeba było dłużej gadać. O drugiej obiad był gorący. Na którą zamawialiście? Na drugą? O drugiej był gorący. A teraz proszę mnie przeprosić i wytowam odgrzeje. Ta kobiecina się nie zlękła biskupa. Tak jak jedna dziewczyna na pielgrzymce warszawskiej, biskup Zawitkowski jedzie rano na mszę, 5 rano, a ona stoi na straży, nie wpuszcza samochodów do wioski, bo mogą być wypadki. Mówi stop. Kierowca się wychyla, mówi, dziewczynko, opuść, tu księdza biskupa wiozę. Nie było rozkazu. Sobie nie żartuj, bo biskup się wychylił, to ja, biskup Józef, nie poznajesz mnie? To wpuść. Nie było rozkazu. Zadzwonili do rektora pielgrzymki, który przyleciał podobno w piżamie, tak ze strachu. Wpuszczamy, wpuszczamy, już wpuszczamy. Na koniec przy świętej biskup Zawitkowski mówi, dzisiaj mi tu jedna dziewczyna o 5 nie chciała wpuścić na pielgrzymkę. Niech wstanie. Wszyscy od razu. Ona wstaje, a biskup mówi, ja bym ją zrobił. Ja bym ją zrobił ministrem spraw wewnętrznych. Od własnej matki połapówki nie przyjęła. Jakby trzeba ojca do więzienia wsadzić, to wsadziła. Krystaliczna uczciwość. 5000 ludzi jej brawo było. Nie przestraszyła się, że tu wobec biskupa taka, wobec koleżanek taka. I wiecie, dlaczego nieraz nie lubimy, na przykład jak nas filmują, prawda? Ktoś pokazuje komuś zdjęcia, zobacz, tu jesteś na weselu. Ojej, jak fatalnie wyszedłem. Wyrzuć to zdjęcie. Nie fatalnie wyszedłeś, ty tak wyglądasz. Ja już się dawno nie widział. Boimy się zdjęć. Proszę Państwa, na weselu są wszyscy najpiękniej ubrani jak mogą. Panie mają już cuda na głowach, szpilki, sukienki, faceci garnitury, wszystko deszczów z jerawymi. A jak idzie kamerzysta, nie kameruje. Liczymy się, żeby pani wyszła z kuchni, no, brudna, czy z piwnicy węgiel przerzucała. Ale przecież ślicznie pani wygląda. Czego się jest? Proszę księdza, bo wezmą tą kasetę i będą sobie gdzieś analizować, a mnie tam nie będzie. Jeszcze coś się domyślą, coś odkryją, że ja coś jakieś błędy językowe robię, albo może mam jakiś wzrok niepewny. Kiedyś mój kolega ksiądz w pracy, żeśmy wpadli na taki pomysł w kurii, że jak przychodził jakiś nasz kolega, rówieśnik, to mówiliśmy, mówi się o tobie. Ale co? Wyszła jedna sprawa. Ale która? Śmierzę się, proszę Państwa, ale bym powiedział, pani SMS-y z narzeczonym będą opublikowane. Pani ostatnia kłótnia z mężem będzie nagrana, w radio będzie puszczana. Wszyscy byśmy zrobili minę nie tego. Może nie wszyscy, przepraszam, ale... Więc nas, która rozmowa, które SMS-y, które maile, która rozmowa telefoniczna? Drodzy bracia i siostry, być sobą, wrócić do siebie, zjednoczyć się w Chrystusie, zjednoczyć się w Duchu Świętym, niech umrze w nas stary człowiek, ten, który kombinuje, ten, który jakoś próbuje się bez Chrystusa zbawić. Wrócić do siebie. Wiecie, kiedy ojciec, ksiądz Grzywocz, taki wspaniały teolog, psycholog z Opola mówił, kiedy człowiek żyje? Że naprawdę mu się chce żyć. Chce mu się żyć. Nie tak. Przecież my się spotykamy, to mówimy, co słychać? A u ciebie chyba 9 na kwadrat. A jak leci w rodzinie? Jakoś ten wózek ciągniemy. Polacy się licytują, kto ma gorzej, prawda? Jedna pani goniła księdza proboszcza na osiedlu, w Ursusie mówi, księże proboszczu. O, tu goniła, oddycha ciężko, mówi, księże proboszczu. Lekarka powiedziała, że mam najgorszy cukier na osiedlu. Kto ma gorzej? Pani mąż pije, mój to pije i jeszcze nie wraca do domu na noc. Kim ja jestem? Kim jestem naprawdę? Kiedy żyję? Otóż pamiętajcie, żyjesz wtedy, kiedy ktoś cię zna do bólu, ale wszystko to wie. Świństwa i nieświństwa. I cię kocha. Masz kogoś takiego? Wielu ludzi mówi, Jezu, gdybym ja powiedział, co ja myślę. Gdybym ja powiedział, o czym ja marzę. Gdybym ja powiedział, co ja sobie pragnęłam, to by mnie nikt ręki nie podał. To nie żyjesz wtedy. Wegetujesz. Żyjesz wtedy, kiedy ktoś cię kocha do bólu, zna cię i cię kocha. Kim jesteśmy? To jest bardzo ciekawe pytanie. Czy wiecie, drodzy Państwo, że w chrześcijaństwie bardzo ważnym celem jest poznać siebie, bo jak poznasz siebie, to poznasz Boga. Dlaczego? Bo ty zostałeś stworzony na podobieństwo Pana Boga. Czyli jesteś podobny do Boga. Chcesz poznać Boga? Poznaj siebie, bo jesteś Jego w jakimś odbiciem wizerunku. Ale wielu ludzi siebie nie zna, totalnie siebie nie zna. Oni są zaskoczeni. Jak się potrafią zachować? Drodzy panowie bardziej, żeby poznać siebie, trzeba wyłączyć na chwilę rozum. Drodzy panowie, co powiedzieliście ostatnio, jak ktoś wam wyjechał z podporządkowanej i zajechał drogę? Ja wiem, co powiedzieliście. Oj, kierowco, pojazdu dwuśladowego. Nie jeździ tak, bo będzie wypadek. Mój kolega kiedyś jechał samochodem i ktoś mu wyjechał z podporządkowanej i powiedział to słowo, które może sobie niektórzy z was pomyśleli. I zapomniał, że ma córkę na siedzeniu. Córka mówi, tato, co to znaczy, co ty powiedziałeś? Ja? Nie. Ale to, bo zapytam mamy. No to już nie pytaj mamy. To było takie szczęść może po portugalsku. Proszę Państwa, słowo honoru zdarza mi się to raz na miesiąc, no na dwa. I zdarzyło mi się wczoraj. Sam się śmiałem, że ja do Państwa mi się to zdarzyło. Ksiądz jak odprawił mszę świętą, to musi zdjąć albę i ją złożyć. Znaczy nieraz pan kościelny składa, nieraz siostra zakłada. Mi to za bardzo nie wychodzi, ale nieraz wychodzi. Składa, bo jak się ładnie złożyło, na pół jeszcze ładnie, bo suko, kąciki, wszystkie eleganckie. I kiedy tak kończę składać albę i tak sobie ją wygłaszczę, taka ładna, słyszę z tyłu głos. A udzieliłby miesiąc komunii? Czyli ja mam teraz tą albę z powrotem założyć? Jaki mam odruch? Dokładnie jeszcze miałem ten odruch. Zaraz, ja już księdza znajdę. Ty jesteś w sytanie, chodź tu, udziel Pani komu. Już zamknięte. Pan Jezus do 16 czyny. Już jest po 16. A głos co mnie mówi, idź, udziel kobiecie nie komunii, bo może ostatnio wyjrzeć. Ale odruch jest taki, o matko. No i potem składam sobie tą albo. Jaki jestem? Proszę Państwa, jak spędzamy nocy, powiedział ojciec Paulin 1. Jak jesteśmy sami, w pokoju. Przychodzimy z pracy, panie zmywają makijaż, panowie zdejmują jakiś tam garnitur, wskakujemy w swój ulubiony dresik, podrapiemy się tu, podrapiemy się tam, jeszcze raz tu, podrapiemy w nosie, usiądziemy do komputera, jakie świństwa pokazują matko, nie mogę tego oglądać. Ale nie wrócę na chwilę, bo to młodzież nie nas pytał o te świństwa, tak to trzeba wiedzieć, tylko tak. Ale nie, no tego to nie będę oglądał. Ale w zasadzie 3 minuty zostały. No to już tak było powiedzieć do końca. I tak siedzimy i się sami oszukujemy. Człowiek jest jedyną istotą na świecie, która się sama może skrzywdzić. Kot się nie skrzywdzi, pies się nie skrzywdzi, człowiek sam się skrzywdzi. I dlatego potrzebuje przykazań. Wrócić do siebie. Dlaczego Pan Jezus mówi, jak się nie staniecie jak dzieci, nie wrócicie do siebie, nie będziecie zbawieni, wolni i tak dalej. Bo dziecko dopóki się nie nauczy kłamać. Niestety dzieci się dość szybko uczą kłamać. Jak ich rodzice uczą, ale dziecko się to jest piękną jednością. Jak chce, to wrzeszczy. Jak mu się nie podoba, jak babcia go wkurzy, to mówi, gruba jesteś. Rodzice mówią, nie mów tak do babci, bo babcia jeszcze testamentu nie zapisała. A on mówi, bo babcia mu się nie podoba. My mówimy, mamusiu, to ściówka, gdzie się przyjechała. Kochani, kiedyś jeden z księży chodził po kolędzie na pracę w Warszawie. Piękny dom, rodzina, ojciec, mama, dziecko między nimi, gdzieś ciutcy, ładnie się pomodliśmy. A dziecko mówi do księdza, a ja się za księdza już mogę sam pomodlić. Ty? Rodzic jesteś dziwny, co za niespodzianka. No to pomódl się za księdza. Wieczny odpoczynek dać podać Panie. Rodzice, ojej, czekaj, przepraszamy księdza bardzo. Ksiądz mówi, za co mnie przepraszacie? Że kiedyś umrę, to jest pewnie. On się za mnie zmarłego już pomodlił. Pierwsze wypominki za mnie. Za darmochę, to się nie zdarza w kościele. Drugi chłopczyk sobie przed ołtarzem tańczy, śpiewa, ksiądz odpowiada przez świętą. Ojciec stoi w bocznej nawie i mówi, bądź grzeczny, bo zaraz po ciebie pójdę. Ale tu jest ksiądz i Pan Jezus, on się nie boi. Na przeistoczenie zaczął fikołka ćwiczyć do tyłu. Ojciec już nie wytrzymał, po przeistoczeniu przyszedł tutaj, bierze go za rękę i prowadzi do drzwi. Ciągnie go, ojciec jeszcze próbuje opierać, ale nie ma szans. W drzwiach się jeszcze odwraca i mówi, ludzie, módlcie się za mnie. Drodzy Państwo, mówię o tym, żeby trochę się wesoło zrobiło w te jesienne dni, ale mówię też po to, że jestem pewny, że jest w Kościele ktoś, kto miałby ochotę wstać i powiedzieć, ludzie, pomódlcie się za mnie. Bo mi się życie warto. Bo mi się małżeństwo. Bo lekarz powiedział, że mam jakiegoś guzka, bo się z córką już nie mogę od 3 lat dodawać. Ludzie, pomódlcie się za mnie. Ale to obciach, wstyd. Wstydź się, nie prosi o modlitwę. Jak się ktoś zapyta, co u ciebie słychać, jakoś leci. Jakoś się żyje, no, z dnia na dzień. Tak. Pytam jednego faceta, kocha pan żonę, kocha pan dom? Jest gdzie wracać. Cały entuzjazm miłości. Druga pani mówi, ksiądz, ja nawet pytam męża, czy ty mnie kochasz? On mówi, przecież ci raz powiedziałem. Drodzy Państwo, wrócić do siebie. I dlatego chcę powiedzieć, że w Kościele my się mamy nie tylko uczyć. Słuchajcie, naucz się cierpliwości, naucz się modlić, naucz się pracy. Wiecie, co jest ważniejsze, żebyśmy się oduczyli. Oduczyli tych swoich min, tych swoich tekstów, tych swoich gotowców. Wiecie, dlaczego jest nam tak ciężko? Bo my się nie spotykamy z ludźmi. Jak ja przychodzę nieraz do kogoś w gościnę, pisząc do nas Panie na obiad, no to już ja wiem, co będzie. Usiądę w hotelu, zjem hiper, super obiad, a potem bunczą mi ślub córki z Kanady. 2 godziny filmu. Tam ta ciotka, to jest ten wujek, co tam, o co się pochyla teraz, z tą Polką się ożenił, tak? I skończymy te 2 godziny filmu, a teraz ksiądz to wszystko zobaczy jeszcze raz na zdjęcie. I ludzie, chcę z wami pogadać. No to pogadamy, będziemy tak rozmawiać. Będziemy sobie te zdjęcia oglądać. My dzisiaj się spotykamy z inżynierem, z psychologiem, a z człowiekiem się nie spotykamy. Dlatego jesteśmy tacy sami. Podglądactwo szerzy się przez telewizor. Kim ja jestem? Kim ja naprawdę jestem? Amerykanie obliczyli, że człowiek kłamie 18 razy na godzinę. A więc no tam 18 to przesadzili. Na godzinę? Jak tu skłamać 18 razy na godzinę? Na tydzień może, na miesiąc. Ale kiedy tak sobie pomyślałem, byliście dzisiaj w pracy. Wchodziliście do biura. Wchodzi pan prezes. Bardzo się cieszę, panie prezesie, że pana widzę. Raz. Jak tam weekend? Co? Cudownie. Pojechaliśmy sobie na spacer taki. 2. Kłóciliśmy się całą niedzielę. 18 razy na godzinę. Jestem w Otwocku, w parafii, gdzie pracowałem. Idę za rogu, wychodzi pani Jola, pielęgniarka. A 5 lat się nie widzieliśmy. Ojej, ksiądz Piotr. Ale się ksiądz zesta, ale ksiądz zmężniał. Ja mówię, nie zestarzał. Nie, się ksiądz wygląda. Kochani, teraz szerzy się ta teologia gender. Nie będę tutaj jakoś naukowo się z tym rozprawiał, tylko zdrowy rozsądek jest nieraz lepszy niż lepsza nauka. Wiecie, dlaczego jest nam ciężko? Pamiętacie, jak Dawid miał walczyć z Goliatem, to mu założyli zbroję Saula. Ciężką żelazną zbroję na takiego chłopca. I on się w tym ruszać nie ma. Wielu ludziom ciężko jest. Chodzą do lekarzy po jakieś psychotropy, po jakieś leki, po jakieś dopalacze, bo założyli nie swój strój. No, nie swój strój założyli. Chodzą mądrzy, bo najczęściej zakładamy strój Pana Boga. Wszystko wiemy. Wszystko wiemy. Ja chodzę Starym Miastem w Warszawie, stoją ci pijaczkowie rano 7. Coś o czym rozmawiamy? Putin, dureń. Kaczyński, drugi dureń. Tusk, nieudacznik. Obama poleci na wyborach. Ameryka głupia, Rosja głupia. Oni jedni są mądrzy. Założyli sobie taką zbroję wszechwiedzącego. Do kogo mamy iść, żeby nam powiedział, kim jesteś? Tylko do Boga. Przenikasz i znasz mnie, Panie. Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję. Ty znasz zakamarki mojego serca. My nie znamy zakamarków swojego serca. Nie wiemy, co nam siedzi. Tam siedzą niespodzianki. Proszę Państwa, ja to... Idźcie na cmentarz. Każdy cmentarz w Polsce. I poczytajcie szatę. Najukochańszej żonie mąż. Nieodżałowanej pamięci mężowi kochająca żona. Tatusiowi pogrążeni w żałobie dzieci. A jeszcze tydzień było ty głupko, ty chamie, ty przypnij mordę jeszcze. Ale na cmentarz nieodżałowanej pamięci mężowi, żona z dziećmi i wnukami. Wszyscy się zaczynamy kochać po śmierci w Polsce. Wszyscy się zaczynamy kochać po śmierci. Kim ja jestem? Na co mnie znać? Przejdź do Pana Boga. I On nam zaraz powie, kim mamy być. Jacy mamy być. Stworzył ich nas jako mężczyznę i kobietę. Ja tylko powiem jedną rzecz. Po pierwsze będę generalizował, że wszyscy. Proszę, oczywiście tak, na świecie jest 8 miliardów ludzi i są bardzo różne przypadki. I jeszcze jedna rzecz. Pan Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. I Pan Bóg nam dawał rzeczy. Swoje cechy. Siebie dawał mi jako. Stwarzając na wzór. Pewne cechy dał mężczyźnie, drugie kobiecie. Ale dał też trochę cech kobiecych mężczyźnie, a trochę cech męskich kobiecie. Dlaczego? Dlatego, że każda kobieta, i to się zdarza często, zostaje często z dzieckiem, z chłopcem sama. Mąż umiera, jakiś inny wypadek. I ona musi to dziecko też jakoś nauczyć właśnie trochę odwagi. Musi w sobie mieć to męstwo. Podobnie jak mężczyzna ma cechy kobiece, bo on potrzebuje też czułości do córki, do dzieci, do żony. Nie może być tylko Schwarzenegger i Rocky, Rambo. Kiedyś jedna pani mówi, że była w kinie z mężem, film się skończył, a on czegoś szuka. No i czego szukasz? A rękawiczki mi upadły. Ona tak patrzy, no patrzy. Tak się spłakał na tym filmie. Wstydził się jej to pokazać. Tak, my potrafimy płakać, facecie, wy potraficie być, drogie panie, bardzo ostre. Kiedyś czytałem taki wywiad z detektywem, który pracuje w szukaniu dowodów za zdrady małżeństwa. To on mówi, że jak przyjdzie facet, to mówi, proszę panie detektywie, moja żona chyba mnie zdradza, niech pan to sprawdzi, tak, jestem samotny, tak, przykro. Poryczy się facet. Przyjdzie kobieta, mówi, znajdź ich. A jak znajdziesz, to dzwoń do mnie i dawaj adres. Płacę gotówką. I on mówi, już ich znalazłem, wiem, że się spotykają. Bierze adres, kobieta jedzie, dzwoni, mąż otwiera. Jezus Maria, żona, nie ma rozmowy, jest od razu tak. Panowie, pamiętajcie, w sercu zdradzonej kobiety więcej nienawiści niż w piekle. Więcej nienawiści niż w piekle. Ale idźmy do Pana Boga, który w Biblii nam wszystko wyjaśnia i zapytajmy, co to znaczy być mężczyzną i kobietą. Zwróciliście uwagę, Księgę Rodzaju można czytać jak nie wiem jaką pozycję. Czy zwróciliście uwagę, że Adam został stworzony sam, bez Ewy i ma ciszę. I co ma jeszcze, co kocha? Rzeczy. Młotek, jakiś tam... On regulował tę dziką jeszcze ziemię. Jakieś tam widły, jakieś tam deski, jakieś coś. I do dzisiaj faceci kochają samotność, ciszę i rzeczy. Tak zacznę od końca. Drogie panie, nie dajcie się nigdy facetowi urzeczowić. Żebyś się nie stała rzeczą w jego rękach i w jego myślach. Jesteś osobą i masz mu to ciągle przypominać. A że faceci lubią samotność, to jest nieprawdopodobne. Tyle lat jeżdżę 1 listopada na groby moich bliskich. Nie biorę samochodu, bo tam się nie pojedzie po cmentarz. No i proszę państwa, jadę tramwajem, 1 listopada, deszczy klipi, stoją w Wiśle po pas, wędka zarzucona, papieros w tym ręku i nikt. Zagadka za 5 zł, mężczyzna czy kobieta? Wracam za 2 godziny, to tylko rękę zmieni. Tu papieros, tu wędka. Proszę państwa, jak studiowałem w Krakowie, miałem dużo wolnego czasu, takie okienka były, to sobie zawsze chodziłem na jakąś kawę, herbatę do restauracji. I patrzyłem na tych facetów. To jest nieprawdopodobne. Butelka strąg piwa, on nawet tego piwa dużo nie pije. Papieros i tak przez okno. Jak wchodzi kobieta, zaraz się robi gorąco. Pani kelnerko, czy ten stolik wolny? Macie tiramisu? Opłaca się teraz ja może zapłacę z góry, jeszcze nie płacę w lodówce, żeby nie ogrzało się. Zaraz przyjdzie koleżanka, teraz dzwonię. Bratko, idziesz już, daleko jesteś? 1 stolik po prawej. Zamówić już tiramisu? A on siedzi i patrzy. Przez okno. Nie wiem, co on wiedzie. Mężczyźni mają kłopoty z komunikacją. To ogromne. I wy, drogie panie, jesteście od tego, żeby nas nauczyć komunikacji. Pamiętajmy, mamy o człowieku mechanizm. Idź do babci, przytul się, powiedz, że kochasz babcię. Ja się tak uczyłem relacji z ludźmi. Tylko, drogie panie, bądźcie cierpliwi wobec nas dorosłych, bo wy jesteście, macie dwie metody nauczania. Jedna jest dla dzieci, druga dla dorosłych. Dla dzieci jest taka. Syneczku, mamusia cię 100 razy prosi. Nie dotykaj tego, nie ruszaj, niech sobie tu leży. Do męża jest inny wariant. Jeszcze raz to dotkniesz. Na amerykańskich filmach państwo często słyszą, wszystko cokolwiek pan powie, może być użyte przeciwko panu. Panowie, w małżeństwie jest inaczej. W wszystko, cokolwiek powiesz, na pewno będzie użyte przeciwko tobie. Dlatego trzeba być przygotowanym na pewne kłopoty z komunikacją. Jakich ja mistrzów świata widziałem w kłopotach z komunikacją. O Boże! Jechałem pociągiem, on jeszcze leciał z Poznania do Przemyśla. I już jak przyjechał do Krakowa, bo ja wsiadłem w Krakowie, już miałem 20 minut opóźnienia. Bochnia 20 minut, Płaszów 20 minut, co tam jest, Tarnów 20 minut, Dębica 20 minut. I przyjechał do Rzeszowa i przyszedł konduktor sprawdzać bilety. Jedna pani bardzo życzliwie do niego mówi: panie konduktorze, czy ten pociąg będzie miał 20 minut opóźnienia, bo ja bym wtedy zadzwoniła do syna, żeby on nie wychodził za wcześnie, bo będzie stał na peronie, deszcz rozmoczy, więc on jak tylko czy ten pociąg będzie miał, czy on może przyspieszyć, czy jak to będzie. On skasuje bilety i mówi: ma. Poszło. Dwie litery, proszę państwa. Dwie litery. Spółgłoska, samogłoska. Duże osiągnięcie faceta. W innym pociągu do Lublina jechałem. Konduktor, pasażer pyta, czy ten pociąg będzie w Warszawie 17:19? Zamierza. Nobla bym dodał. Nie wiadomo, czy będzie. Stara się, ma dobre nadzieje. No i widzicie. Więc kłopoty z komunikacją. Ale są rzeczy, które mężczyźni nie mają kłopotów. Właśnie to ukochanie rzeczy. Kobiety są specjalistami od relacji. Jak jestem zaproszony nieraz na obiad, to nie zapraszajcie państwa nigdy mnie na obiad, bo ja podglądam i potem rozgaduję, co widziałem wszędzie. Więc nieraz w domu jest tak, że panowie jak przyjdą obiad jak jakiś grill, panowie idą do grilla sobie jakieś piwko wypić i o czym gadają? Ty ile ci pali? Jechać teraz do Częstochowy? 6 ci spali? To dużo. Słuchaj, a pieniądze masz w Allior Banku? Tam są jakieś takie oprocentowania? Słuchaj, a ty masz już Windowsa 8, czy na 7 pracujesz? Idę do kobiet. Słuchaj, Beata jeszcze jest z Andrzejem. Rozstaje się. A ta ich córka, ona była chora. Ona była na stypendium. My, proszę księży, proszę państwa, jak chodzimy po kolędzie i nieraz to się w kartotece nie zgadza i mówimy: przepraszam, tu za ścianą to mieszka małżeństwo, czy nie? Żona będzie wiedziała. Mój kolega ksiądz, chodząc po kolędzie, nie zaczął z tej strony klatki, tylko z tej. A, mówię, pójdę raz z drugiej strony. Puka do drzwi facet. O Boże, ksiądz. No właśnie, mogę. Niech ksiądz wejdzie, ale żony nie ma, no. Może się pomodlimy. Możemy, ale żony nie ma. No. A ile pan ma dzieci? No właśnie, żony nie ma. Jeszcze sąsiada. Potem mówi do księdza: niech ksiądz obejdzie cały dom, a do nas wróci na koniec. Nie wiedział się, że ona kasę trzyma. Ale to jest przepiękne. Relacje między ludźmi. A faceci właśnie rzeczy, walka, pamiętam. Siła, panowie, siła. To był kapitał. Pamiętacie w szkole podstawowej, ty trafisz kamieniem w latarnię? A pigułą strzelisz tam w tego gołębia? A pójdziesz do Pogienowskiego i wyniesiesz dziennik? Wszystko. A doskoczysz do sufitu? Doskoczysz do obręczy od kosza? Wszystko. Kiedyś jeden chłopak szedł, dwie dziewczyny sobie grają w gumę. On mówi, która z was wygrywa? Żadna, my sobie tak skaczemy. To po co taka gra? Po co taka gra? Gra się po to, żeby drugiego wykończyć. Panie też potrafią ze sobą walczyć, ale tak na co dzień, to w takich środowiskach przyjaciół, znajomych, panie potrafią sobie bardzo szczerze gratulować czegoś, nawet wyglądu właśnie koleżanka, powie: Boże, Bożena, jak ty masz śliczne pasenka, jak ty pięknie, choć niech się uściska, no tak ślicznie wyglądasz, tak się cieszę, że tak ładna jesteś, młodziutka, śliczutka. Natomiast wyobrażasz sobie facetów z takim zapałem? Włodek, jaką masz kurtkę, panie. Jak facet cieszy się pięknem kurtki swojego kumpla? Przychodzi ten w kurtce, on mówi: niezła kurtałka. Obróć się. Ile dałeś? 600. Widziałem takie po 300. Już jest gorszy załatwiony. Przegrał. Kupił sobie kurtkę, myślał, że przyszłam. Ja nic nie przyszłam. Siła. Ja pamiętam, ja patrzę przed supermarketami, jak faceci zamykają samochody. Proszę państwa, pilot i z biodra strzał. Kobiety zamykają tak. Tu naciskają, bo ta fala tak leci. Tak zaciskają. Odejdą 5 kroków i patrzą, jak się mój samochód prezentuje na tle innych samochodów. Musi sprawdzić. No brudny jest, ale jeszcze nieźle. Może być. Czego faceci chcą od kobiet? Teraz będziesz mniej śmiesznie, a poważnie. Kiedyś był taki film, bokser. Facet boksował się nie tylko dlatego, żeby mieć puchary, tylko zarabiał forsę na dzieci. No i ma stoczyć wielką walkę. Stoi w narożniku, podchodzi do niego żona i mówi dwie rzeczy. Jesteś wielki i zawsze jestem z tobą, pamiętaj. Te dwie rzeczy chcą kobiety. Mężczyźni od kobiet. Chcą podziwu. Oczywiście nie kłamanego podziwu. O, ty jesteś najlepszy, który już na pewno pobił Małysza. Nie pobił Małysza. Ale mówię do kobiety. Czy pani za coś chwali swojego męża? A za co mam go chwalić? To jest mądre. A to co, jak głupia jestem? Proszę państwa, ja mówię poważnie. Macie samochód? Mamy. Ile lat? Już od 30. Zmieniamy oczywiście, ale ciągle samochód jest. Kto przeważnie prowadzi? Mąż. Ile mieliście wypadków? Nigdy żadnego. Podziękował mu pani za to? Wie pani, ile było tysięcy decyzji przyspieszać, nie przyspieszać, przyhamować, schować się za tą ciężarówkę, jest go woleć? Proszę państwa, gdybym się raz pomylił, cała rodzina mogła być na cmentarzu leżeć i są takie sytuacje. A twoja nie leży, nigdy się nie pomylił. Podejdź do niego i powiedz, mężu, chodź tu, kochany, kubico mój, piękny ty. Facet oczywiście co powie? Się jeść. Czy nie będzie się rozczulał. Ale sam zobaczycie, że się poryczy. Zobaczycie, że się poryczy. Jest taka dziwna zasada, że właśnie... My nie wiemy, czy jak jest na świecie. Że kobiety mają ogromny kłopot z pochwalenia mężczyzn. Jak go pochwalę, to już jest rozbisurmanie mi się. Lepiej go krótko trzymać. Proszę państwa, nie, jak się komuś mówi, że jest idiotą 10 razy dziennie, to on się stanie idiotą. Pan Kulikowski mówi, że jedna żona mówi do męża, ty jesteś taki niedojny, wiesz, taka z siebie niedojna. Taka niedojna, że jakby były mistrzostwa świata niedojd, to byś zajął drugie miejsce. A dlaczego drugie? Bo taka niedojna jest. Proszę państwa, bardzo ciekawą rzecz usłyszałem kiedyś. Kobieta idzie ulicą i spotyka znajomą. 10 lat się nie widziała. Kochanie, musisz do nas spać, już dzieci mam 9-letnie do komunii idą. Musisz do nas spać. Zresztą nie widziałaś jeszcze nagrań z wideo, ze z wesela. Ona mówi, no rzeczywiście, no to wpadnę. I wpadła. No dzieci, dom, tutaj, wszystko fajnie. Puszczę ci do wesela. Profesor, ona jej puszcza film, na którym jest ona sama na tym filmie sprzed 10 lat. I widzi, jak się zachowuje przy stole. Mąż bierze kieliszek, ty zostaw ten alkohol, ty pierwszy raz, nikt nie pije, ty od razu się musisz łapać. No to powiem państwu dowcip. Już nie opowiadaj dowcipów, bo się z twoich dowcipów nikt nie śmieje. Wszyscy mówią, tam Marysia, no niech opowie, no nie tam on go po to opowiada. Proszę księdza, siedziałam przed tym wideo i miałam ochotę wylecieć z tej ulicy i wiecie, jak ja go poniżałam, tego mojego męża, przy wszystkim. Nie za gruby jesteś? Może jeszcze tego loda drugiego weźmiesz. I ja tego w ogóle nie widziałam. W ogóle myślałam, że to on jest potworem, z którym... Proszę księdza, ja chyba muszę go znaleźć i przeprosić. Ja wiem, przydało się. Dlaczego mamy takie kłopoty? Powtarzam, nie wymyślać sztucznej sytuacji, ale jeden pan opowiadał, że pojechał zamówić agroturystykę dla dzieci, dla żony, zadatkowo, wszystko pięknie, przyjechał w sierpniu, wchodzi, wprowadza żonę i zobacz, mamy łazienkę, mamy prysznic, mamy wannę, a ona... Ale zobacz, jak mamy widok tutaj w fotele, kurczę, weranda na jezioro. Mówi, ja poszedłem do toalety, żona za telefon i dzwoni do matki. Mamo, jaki Janusz znalazł dom? Jaki mamy widok z okien? Jakie mamy kuchnię, wyposażenie? Ja wychodzę z łazienki. Mamo, muszę kończyć. Mamo, muszę kończyć. Drogi panie, jesteś wielki i zawsze będę z tobą. Gdy chodziłem po kolędzie, kiedyś przed laty, to często facet właśnie w wojowni zaczynało się ze mną starcie. Ja znam tylko ostro. Księdza, a wy za dużo kasy to nie macie, a wy się tam najbardziej nie politykujecie. No ja jak potrafiłem, broniłem kościoła, ale nieraz mi to lepiej szło, nieraz gorzej. A te wyprawy inkwizycji, a te wszystkie... Proszę państwa, zdarzało się, że w czasie takiego sporu między mną a jej mężem właśnie wchodziła żona. Zada państwu pytanie za 10 punktów. Jak ja się sprzeczałem z jej mężem, to po czyjej stronie ona stawała? Po mojej. Ty się nie mądrzyj tu do inkwizycji specjalisty, tylko mnie półki zamontuj w łazienki. Proszę, już trzeci miesiąc cię proszę. Proszę państwa, ja marzyłem o tym, żeby jakaś żona podeszła do męża i powiedziała, bierz księdza, bierz go. A mówiąc poważnie, powiedział, proszę księdza, niech ksiądz się z moim mężem nie sprzecza, bo on księdza zagnie. On z historii kościoła i zgadza się. Musiałem się może do takiej rozmowy przygotowywać przez miesiąc. Ale wiecie, taki żal był faceta, bo ja go z przodu atakuję, a on z tyłu jeszcze taki nóż w plecy dostał, wyśmiany, załatwiony. Czego kobieta oczekuje od męża? Ja zawsze myślałem, że miłości, że podziwu dla piękna, to też, zaraz o tym będzie. Kobieta oczekuje przede wszystkim, że mąż ją wysłuchał. Wysłuchaj serca ze zrozumieniem. Panowie, No mówię, my mamy kłopoty z komunikacją. My chcemy to zredukować, jak się tylko da. Kiedyś małżeństwo przywiozło dziecko z położniczego szpitala. Mąż tam miał 2 dni urlopu, ale mąż w końcu 3. dnia musiał iść do pracy. I kobieta zostaje sam na sam z niemowlakiem w domu. Wraca mąż o 4:00, ona mówi, Boże, co się działo? Mężu. O 8:00 miał kubkę, ale taką brązową. O 12:00 jakby się odbiło, jej. O 16:00 miał kolkę, popłakał. Mąż słucha i pyta, czy żyje? Żyje, to ja się idę położyć. Ciebie własne dziecko nie interesuje. O, kochanie, gdybyś powiedziała, że trzeba lekarza, że trzeba lekarstwa, że trzeba coś. Jadę na koniec świata. Ale jak jest zdrowe, to ja się nie walnąć. Kłopoty z komunikacją. Jesteśmy różni. I dlatego, panowie, kłopot jest w tym, że jak kobieta coś mówi, na przykład, wiesz, moja szefowa w pracy jest głupia, to facet myśli, że ona mu to mówi po to, żeby on ten problem rozwiązał. Bo my jesteśmy od rozwiązywania problemów. A nie, ona po prostu się dzieli tym, co przeżywa. Facet mówi, to zmień pracę. A po co zmieniasz pracę? Praca jest dobra, szefowa jest głupia. Dlatego niektórzy specjaliści mówią, że jak się słucha żony, to trzeba być tak, naprawdę? Coś tu, ale odlot, poważnie, w kurczę o tym słyszę. Niesamowite, gdzie to ty wyczytałeś? Ona wtedy powie, mężu, tak jak z tobą, z nikim się nie gada. Tak jak z tobą, to z nikim się nie gada. Tu się, proszę Państwa, właśnie trzeba tego uczyć. Kiedyś jeden pan przyszedł do pana Jacka Polikowskiego, duszpasterza rodzin, powiedział, moja żona mnie opuściła, ale ja się spodziewałem od dawna, że to jest kryzys i wszystko spisałem. Stukartkowy zeszyt, on naukowiec dalej przygląda, mówi, no pan ma do żony jedną pretensję. No jaką pretensję? Żona jest kobietą. Wszystko, co pan napisał, to jest wszystko, za kobiety tak właśnie robią. Kobieta jak wstaje rano, to robi 5 rzeczy na raz. Mleko nastawia, makijaż jeszcze sobie robi, dzwoni do matki, dziecko ubiera. Panowie, gdyby kobieta tak jak my robiła, pierwsze, drugie, trzecie po kolei, obiad z poniedziałku jednym w czwartek. To jak wrócisz do domu i widzisz, że pralka jest wyprana, już jest wyłączona, a ubranie czy tam jakiś pościel leży w pralce, to nie mów, ty bałaganiaro, widzisz, nie umiesz nawet zorganizować się, żeby wyjąć tą pościel. Tylko ty wyjmij. Tylko panowie, przedtem strząchnij. Nie wiem, na czym to polega, ale bez strząknięcia się nie liczy. Dlatego te wszystkie spory nieraz ciche dni. Żona woła męża, mąż naprawia żonie tam żelazko. Ona z kuchni woła, chodź na obiad. On mówi, już idę. Chodź na obiad. No już idę przecież, no. No ile razy ma trzeba chodzić na obiad? No przecież idę. Ona przychodzi do niego, mówi, ty słuchaj, kiedy ty przyjdziesz na obiad? On mówi, na jaki obiad? Wołałam cię. Nie wołałaś mnie. Drogi panie, mężczyzna coś robi, nic nie słyszy. Nic nie słyszy, mogą bomby lecieć. No chyba, że powiesz, co my byśmy bez ciebie zrobili. Wtedy usłyszy. Ale, no więc żon, mąż wstaje, idzie do kuchni, patrzy, zupa jest w garnku, mówi, gdzie ten obiad? Ona mówi, no w garku zupa ugotowana. No to będziemy z garka jedli? I dlatego pan Jacek robi krótki kurs wołania męża na obiad. Bierze się go za mankiet. Widzisz mnie? Słyszysz mnie? Zupa jest w talerzu. Łyżka leży obok. Chleb jest pokrojony. Zapraszam cię na obiad. No i wszystko się zgadza. Dobrze jest. Wszystko się zgadza. Mąż chce do mnie coś powiedzieć. Kochani, muszę coś powiedzieć, ale musimy być sami. Musi być atmosfera. Jest. Pociągiem jadą we dwoje. Ona tu, on tu. Żono, coś ci powiem bardzo ważnego. I wyjaśnię. A ona tak słucha męża i mówi, o sarenka. Ty mnie w ogóle nie szanujesz? Ty mnie w ogóle nie słuchasz? Ty mnie lekceważysz? Nie, drogi panie. Słucha. Słowo to należy słucha. Tylko właśnie tej inności trzeba się uczyć. Po co jest kobieta? Kiedy się pierwszy raz Adam odezwał? Jak zobaczył piękną Ewę. Drogie panie, drugi wasz punkt jest piękny. Byłem kiedyś z młodzieżą na wyjeździe u sióstr. Siostry się trochę spóźniały z ich obiadem. Jedna dziewczyna wzięła łyżkę do zupy i zaczęła ją czyścić serwetką. Czyści tą łyżkę serwetką. Mówię, ale higieniczna. Czyści. Wyczyściła łyżkę serwetką, zaczęła się w niej przeglądać. W łyżce do zupy. Jestem wezwany do starszej pani z komunią. Taka bieda, że nie miała nawet krzesła. Usiedliśmy we dwoje na łóżku, tak bokiem. I ona się spowiada. Ja się tak nachyliłem w jej stronę, żeby słyszeć jej grzechy. A tu patrzę, jaka nędza. Boże, jaka bida. Co to się zawali? Wyspowiadałem ją, udzielę jej komunii. Następnego dnia spotykam jej
czyli sąsiadka.
Pan był dla naszej starszej pani.
Tak.
Ale księdza chwali. Nic nie zrobiłem. Co mnie chwali? Że ksiądz taki skromny głowę od kobiety odwracał. 82 lata. Ale wszystko jest w tonacji piękne. Drogie panie, kiedy facet jest silny, kiedy widzi piękną kobietę, która go podziwia. Ja widziałem w Otwocku facet kościelny sobie naniósł strąpania drewna na jakieś 3-4 godzinki. Przyszły 3 studentki, zatrzepotały rzęsami, porąbał to drewno w pół godziny. Potem zaczął rąbać pieniek do rąbania drewna. A jak zaczął rąbać kulę ziemską, to mówił: uspokój się, a wyjdźcie do domu, nie widzicie, co się dzieje. Drodzy państwo, to działa wszędzie, bez względu kto ma ile lat, kim jest. My księża nieraz jesteśmy na pielgrzymce, przerwa, zmęczenie, ale mi dało popalić ten etap. Przychodzi siostra zakonna, młoda, piękna, nagle się wszyscy prostujemy, kawały się nam przypominają. Może siostrę gdzieś podwieźć, czy siostra nie ma samochodu, nie szkodzi. Wszystko to piękna kobieta, faceci wojny wywołają. Nieraz jakoś mówi, ta kobieta to pilot śmigłowca, a tamta kobieta to premier, a tamta kobieta... Zgadza się. Wy, drogie panie, potraficie zaprojektować okręt i rakietę. Ty, jak zakocha się w tobie facet, to 5 takich okrętów zbuduje. Lepiej tędy, lepiej od tej strony. I samemu robić to... Ile przecież te wszystkie wielkie rzeczy, świątynie powstawały dla Boga. Ile rzeczy powstawało dla kobiet. Kobieta porusza, ożywia faceta swoją pięknością. I może któraś z pani myśli, że księdza miał 75 lat, to nie moje, nie kochani. Kobieta może mieć 87 lat i być piękniejsza od 20 lat. Ja znam kobiety, które mają 80 lat, jak idziemy z procesją Bożego Ciała na krakowskim przedmieściu, przechodzimy koło tych starszych pani, oni mają te parasoleczki, takie rękawiczki długie i do nas machają, to można odmachać już. Powyżej 80 można odmachać. Ale jakie one są kobiece? Drodzy państwo, wspomnę moją mamę, która ma 88 lat. Jak przychodzę do niej nieraz na kawę, to Piotruś, jaki ty potargany jesteś, ciepło ci. Kawkę ci taką dobrą zrobię, taką z mleczkiem. Słuchaj, ciasteczko trzymam dla ciebie. Słuchaj, co się działo wczoraj na klatce schodowej? Taka awantura, bo policja, ja się wszystko dowiem. Wyprzytula mnie, nakarmi mnie sądyczami. Ja muszę stamtąd się zrywać, bo to jest niebezpieczne. Ale to jest kobiecość. Filiżaneczki na stoliczku stoją, tak, serweteczki. To jest kobiecość. Proszę, kiedyś z bratem postanowiliśmy kupić mamie w 90-tych latach pierwszy kolorowy telewizor. Jak poszła do pracy, jeszcze pracowała, to my ten telewizor przynieśliśmy, stawiliśmy hitaszy takie niewielkie. Mama wraca, zaraz będzie. Mówi: mama, zobacz. O Boże, co to jest? Kolorowy telewizor. Podchodzi i mówi: o, serwetki nie zmieniłam. Stale jest serwetki. Mama, to jest telewizor. No tak, no oczywiście, wiem. To jest kobiecość. Serwetki. Serwetki ludne. Ale właśnie chcę powiedzieć, najlepszym gabinetem kosmetycznym jest konfesjonał. Tylko błagam panie, tam trzeba wszystko powiedzieć. Bo wy kobiety jesteście mistrzyniami od takiego tonowania, tworzenia. Ja tu się dziwię. Kiedyś mnie pewna pani zaczepiła telefonicznie, czy by mnie nie wysłuchał. Skąd pan jest? Z Wrocławia. No proszę pani, to duża wyprawa. Ale ja przyjadę w przyszłym tygodniu, umówiliśmy się. Kobieta bierze dzień wolny, płaci za pociąg w obie strony z 300, wymęczy się, wyjedzie się, przyjecha do mnie. Słucham panią, zamienia się w słuch, niech pani mówi, ile chce i co chce. Co pani ma na sumieniu? Problem małżeński. Cały czas mi opowiada, jaki ten mąż jest potwór, no udało się wtrącić, to po co pani za takiego wyszła? Ale on taki nie był, no to przy pani się stało. I zapada taka cisza, jak szereg mówi. No ale mówi te pół godziny, mówi te pół godziny, ja mówię, przy pani to wszystko? Wszystko. Proszę pani, ja jestem za stary człowiek, żeby wierzyć w to, że to, co pani powiedziała, że wszystko to jest jego wina, a pani to nie jest żadna wina. Wiecie, po czym się poznaje człowieka, który przychodzi z prawdą? Przysiędzę, zacznę od siebie. Ja też na to zamiałam. Natomiast, proszę państwa, kiedy wchodzi w rozmowę diabeł? Kiedy pojawiają się w rozmowie słowa zawsze i nigdy. Ja to zawsze chciałam dla ciebie dobra, zawsze się poświęcałam, zawsze harowałem w dół, a ty to nigdy żeś mi nie pomógł. Twoja matka nam nigdy. Przychodzi do mnie kobieta i mówi: Przysiędza, ja zawsze chciałam dobra dla rodziny. Ja mówię: witaj Maryjo. Nie poznałem cię w pierwszej chwili, bo takie pasowało się. Proszę państwa, kto z was może powiedzieć, że zawsze chciał dobra dla rodziny? Czy ktoś z księży może powiedzieć: zawsze chciałem dobra dla kościoła, zawsze chciałem dobra? Nie, nieraz nam się nie chciało. Woleliśmy sobie pospać niż podpowiadać. Czy tam jakieś inne historie, nie księża wybaczą. Ale właśnie ktoś ma... Do niczego nie jesteśmy wyobrażeni tak, jak przywiązani tak, jak do swoich wyobrażeń. że ja to jestem tak. I właśnie wtedy, jak nas na kamerze pokażą, jak nas wielkie lustro pokaże, dziwimy się, że tacy jesteśmy. Kochani, trzeba nieraz zresetować te nawyki małżeńskie i zacząć od nowa, właśnie czytając Biblię, godząc się na to, co Pan Bóg nam daje, przyjmując z woli Jego kobiecość jako dar. A tym panom, którzy głoszą teologię gender, ja zawsze opowiadam, jak moja mama była chora, czy wyjechała gdzieś, mi ojciec miał. Jego paluchy rozsadzały mi mózg. Ojciec jak mnie wycierał, to zdzierał ze mnie skórę od razu. A potem wniósł mnie do łóżka i śpiewał mi kołysanki. Śpi, syneczku, śpi. A jak przyjechała mama, jak umyła łóżka, to nie było czuć paluszka. Mama pachniała, mama miała długie włosy, mama była miękka, przytulała. Kołderką zaniosła, ten nóżki tak podwinęła kołderką, to ja do dzisiaj czekam, czy jakiś anioł kiedyś nie wpadnie, żeby mnie tak zrobić. Bo to było cudowne. I jeśli ktoś mi mówi, że to jest to samo, to jest to samo, czy kobieta, czy mężczyzna, to proszę Państwa, patrzę na te panie ze Straży Miejskiej w Warszawie. Piękny, puchlizy włos, blond, nieraz włosy, czapka na tym. Uśmiechnięta, tu pałka, gaz ławiący i kajdanki. Może jak grzeszę, może mnie kiedyś Pan Bóg pokaże, ale ja chciałem zobaczyć, jak ona mnie obezwładnia. Bierze mnie, te 120 kilo, wstarach o ziemię rzuca. Proszę Państwa, świat zwariował. Dawniej kobiety sobie siedziały w kafiarenkach na Starym Mieście i piły cappuccino. A faceci chodzili z pałkami i pilnowali, żeby się nic nie stało. Teraz jest odwrotnie. Faceci sobie piją żywca na rynku, a dookoła chodzą kobiety z pałkami. I jak ktoś tych panów zaczepi, to ten pan biegnie do tej pani z pałką i mówi, proszę panią, a on się bije. I wtedy idzie pani z pałką i robi buch, 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 buch. I sytuacja jest uratowana. Świat zwariował, drodzy Państwo. Świat zwariował. To nie my żeśmy zwariowali, to świat zwariował. I dzisiaj w Ewangelii było teraz w niedzielę o Arce Noego. Zbudujmy sobie Arkę Noego. Będą się śmiać do rozpuku. Ale w Arce Noego, którą myślę, nie trzeba budować jej gdzieś na odludziu. Po prostu Arką Noego stwórzmy modlitwę, uczestnictwo w sakramentach, czytanie Biblii. Niech to będzie nasza Arka Noego, która nas ocali od tego światowego wariactwa i od tych dróg, które wydają się porządne, a jak mówi Księga Przysłów, są to jednak drogi śmierci. Dziękuję Państwu za uwagę.